Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. 76 lat temu dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Komorowski Bur wydał komendantowi okręgu AK Warszawa-Miasto pułkownikowi Antoniemu Chruścielowi Monterowi decyzję o rozpoczęciu 1 sierpnia 1944 roku powstania. Po 5 blisko latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji stajecie dziś otwarcie z bronią w ręku, głosiło wezwanie. Historyk z krakowskiego biura IPN Michał Węklar zwraca uwagę na powody rozpoczęcia walk w stolicy Polski.
Decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego była wyrazem przekonania zarówno władz na uchodźstwie, jak i kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego, że w decydującym momencie wojny, kiedy Niemcy były już stroną przegrywającą, połowa Polski znajdowała się w rękach sowieckich, trzeba przyjąć postawę aktywną. Nie można tego czasu przeczekać, trzeba spróbować jeszcze jakoś wpłynąć na bieg wojny, a zarazem na powojenne losy Polski. Decyzja ta zresztą była poparta przez tysiące żołnierzy akowskich, którzy czekali przez długi czas wojny na taką walkę otwartą, powstańczą z Niemcami. Powstanie miało trwać tydzień, trwało 2 miesiące. Mimo początkowych sukcesów, mimo bohaterstwa powstańców zakończyło się klęską. Ta klęska wynikała przede wszystkim z decyzji Józefa Stalina, decyzji politycznej o wstrzymaniu sowieckiej ofensywy.
Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło blisko 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. W piątek, w przeddzień rocznicy wybuchu powstania, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego sprawowana była uroczysta msza święta. Wcześniej prezydent Polski Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego, składając kwiaty przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. W sobotę w stolicy odbędą się główne obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego. Rząd nie wyklucza wprowadzenia w najbliższym czasie dodatkowych obostrzeń w regionach w związku ze wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem. Pod uwagę brany jest także wariant obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających z zagranicy. W piątek padł kolejny rekord. Resort zdrowia poinformował o 657 przypadkach zakażeń i 7 zgonach osób chorych na COVID-19. Najwięcej przypadków odnotowano w województwie śląskim i mazowieckim. Dane te oraz informacje dotyczące ognisk zakażeń podsumował w piątek rządowy zespół zarządzania kryzysowego, który obradował pod przewodnictwem premiera. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że podczas spotkania zespół nie podjął żadnych nowych decyzji w zakresie obostrzeń, ale przyjął pewne warianty, które są możliwe w najbliższym czasie.
Rządowy zespół zarządzania kryzysowego skłania się ku temu i właściwie taka kierunkowa decyzja dzisiaj zapadła, aby te nowe obostrzenia, o ile nie ma takiej konieczności, raczej były wprowadzane na terenie poszczególnych powiatów, poszczególnych obszarów Polski. Oczywiście mówimy tutaj na przykład o zmniejszeniu ewentualnej liczby osób przebywających w danych placówkach, czy w restauracji, czy w innych miejscach. Na tę chwilę nie skłaniamy się ku temu, aby wprowadzać obostrzenia dodatkowe, które miałyby obowiązywać w skali całego kraju. Wyjątkiem mogą być ewentualnie te obostrzenia, które by wynikały z powrotów Polaków czy innych obywateli za granicę i przyjazdu na teren kraju z tych państw, w których ryzyko zarażenia jest bardzo wysokie, ale na tę chwilę takich decyzji nie ma.
Rzecznik rządu wyjaśnił, że obecnie jest ponad 20 spośród 400 powiatów w kraju, gdzie identyfikowane są większe problemy dotyczące liczby zakażeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska uważa, że rekordowy przyrost zachorowań na COVID-19 z ostatnich dni wynika między innymi z okresu wakacyjnego. Polityk podkreślił, że Polacy nie stosują się do restrykcji, przez co możliwe są wzmożone kontrole i kary za nieprzestrzeganie obostrzeń.
Jeżeli nasze apele nie będą skutkowały, to niestety musimy egzekwować w formie mandatów nieprzestrzegania, noszenia maseczek. Więc myślę, że następne dni będą powodowały to, że będzie więcej kontroli czy do środka komunikacji publicznej, czy także w przestrzeni zamkniętej, na przykład w supermarketach.
Od początku epidemii na COVID-19 zachorowało w naszym kraju blisko 46 tysięcy osób, a zmarło ponad 1700. Z koronawirusa wyleczyło się prawie 44 tysiące zarażonych. Sąd Najwyższy rozpoznał już ponad 5 tysięcy protestów wyborczych. Dotyczyły one przede wszystkim odmiennego sposobu traktowania kandydatów przez media publiczne. Protesty te nie spełniały warunków formalnych i pozostały bez dalszego biegu. Sąd zaznaczył, że wnoszący je nie wskazali, jaki związek miałby istnieć między niewłaściwą realizacją misji przez telewizję publiczną, a naruszeniem określonych przepisów m.in. kodeksu wyborczego. W komunikacie Sąd Najwyższy przypomniał również, że w ramach wolności wyborców mieści się m.in. wybór dotyczący źródeł, z których czerpią informacje o rzeczywistości politycznej. Z kolei, jak wyjaśnił rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, protest wyborczy musi zawierać zarzuty dotyczące procesu głosowania i jego wyników, a nie kampanii.
W przypadku skarżenia się na działalność telewizji publicznej mamy do czynienia przede wszystkim z koncentrowaniem się na kampanii wyborczej, a nie na samym procesie głosowania. Natomiast protesty wyborcze dotyczą tego etapu związanego ściśle z głosowaniem, z oddawaniem głosów. W związku z tym już z tego samego powodu tylko protestom tym nie można było nadać dalszego biegu. A trzeba pamiętać również o tym, że już od wielu lat utrzymuje się bardzo stała linia orzecznicza pokazująca, że zastrzeżenia co do tego, czy przekaz w mediach takich bądź innych był wystarczająco zrównoważone, były wystarczająco zobiektywizowane. One nie mogą stanowić podstawy protestu wyborczego. Nie można im przypisać złamania któregoś z przepisów kodeksu wyborczego.
Łącznie do Sądu Najwyższego wpłynęło blisko 6 tysięcy protestów wyborczych. Cały czas trwa ich rozpatrywanie. PKW w sprawozdaniu przesłanym do Sądu Najwyższego nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które mogłyby wywrzeć wpływ na wyniki głosowania i wyborów prezydenta. Posiedzenie sądu w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej w celu podjęcia uchwały o ważności wyborów odbędzie się w poniedziałek 3 sierpnia o godzinie 12. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie tzw. konwencji stambulskiej. Szef rządu zapowiedział skierowanie takiego wniosku w czwartek. Argumentował to formułowanymi w dyskusji zarzutami, że konwencja godzi w nasz porządek prawny, ma ideologiczne podłoże, niewłaściwie definiuje realne źródła przemocy wobec kobiet i nie dostarcza skutecznych narzędzi do walki z przemocą domową. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie ma wątpliwości, że konwencja jest sprzeczna z konstytucją. Dlatego wystąpił bezpośrednio z wnioskiem o uruchomienie procedury zmierzającej do usunięcia de facto z polskiego porządku prawnego tej konwencji jako w sposób oczywisty w różnych istotnych punktach sprzecznej z polską konstytucją.
Konwencja, która kwestionuje rolę rodziny, kwestionuje małżeństwo, de facto jako związek kobiety i mężczyzny, która forsuje płeć społeczno-kulturową w opozycji do płci biologicznej, która narzuca następnie nauczanie, edukację dzieci wedle tego rodzaju ideologicznych przesłanek, w mojej ocenie jako obywatela, jako polityka, jako prawnika i wreszcie jako minister sprawiedliwości prokuratora generalnego, jest sprzeczna z polską konstytucją.
Konwencja stambulska oficjalnie mówi o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, jednak pod szczytnymi hasłami przemyca elementy ideologii gender. Polska podpisała dokument w grudniu 2012 roku, a ratyfikowała w 2015 roku. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych poznali dziś swoje wyniki egzaminów końcowych. Ósmoklasiści z języka polskiego zdobyli średnio 59% punktów, a z matematyki 46%. Wyniki podał resort edukacji narodowej. Uczniowie zdawali też egzamin z języka obcego, między innymi z angielskiego, który był najczęściej wybierany. Osiągnęli średnio 54% punktów. Pomimo nauki zdalnej, tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty nie odbiegają od tych w ubiegłym roku. Wiceszefowa MEN-u Marzena Machałek wskazała, że epidemia koronawirusa nie odbiła się na jakości egzaminów.
Wyniki tego egzaminu ósmoklasisty wskazują, że gdy w związku z tym, że on był przeprowadzony bez zmienionych procedur, w sensie procedur, że nie był zmieniony egzamin, były tylko wprowadzone procedury bezpieczeństwa, nie odbił się na wynikach egzaminu. One są podobnie uczniowie klas ósmych poradzili sobie jak w zeszłym roku.
Egzamin ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty z powodu epidemii koronawirusa zostały przeprowadzone w czerwcu. Pierwotnie miały się odbyć w kwietniu. Na początku lipca przeprowadzono sesję dodatkową. Polska i Stany Zjednoczone zakończyły negocjacje nad wspólną deklaracją współpracy obronnej. Wkrótce zostanie podpisana finalna umowa w sprawie trwałej obecności wojsk USA w naszym kraju, przekazał szef MON-u Mariusz Błaszczak. Na Twitterze napisał, że w Polsce będzie nie tylko więcej amerykańskich wojskowych, ale też najważniejsze w regionie dowództwo sił lądowych USA. Mariusz Błaszczak podał, że ustalenia potwierdził minister obrony Stanów Zjednoczonych. Mark Esper wskazał też na możliwość dalszego zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. O zakończeniu negocjacji nad deklaracją poinformowała również ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Informacje te z satysfakcją przyjmuje szef Sejmowej Komisji Obrony. Poseł Michał Jach mówi, że dzięki temu zwiększy się nasz potencjał bezpieczeństwa.
Bo im bardziej liczna obecność naszych sojuszników w naszym regionie, przede wszystkim Amerykanów, ale wszystkich sojuszników z NATO, tym pewniejsza sytuacja, tym bezpieczniejsza sytuacja w naszym całym regionie, tym wschodnim NATO. Te działania, decyzje rządów Stanów Zjednoczonych, decyzje dowódców natowskich świadczą i potwierdzają, że Polska, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa i tak dalej, to są państwa równoprawne, wszyscy jesteśmy w jednej lidze. Nie ma pierwszej i drugiej kategorii członków NATO.
Stan realizacji uzgodnień między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kontekście zakończenia negocjacji umowy o współpracy obronnej omówili w piątek prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szefowie MSZ-u, MON-u, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wcześniej na Twitterze prezydent Andrzej Duda podkreślił, że jego celem było utrzymanie amerykańskiej obecności w Europie i to się udało. Wskazał ponadto, że dowództwo 5. Korpusu wycofane z Europy do Stanów Zjednoczonych teraz wraca i jego siedzibą będzie Polska, a to, jak napisał, wzmacnia istotnie nasz status w sojuszniczym systemie bezpieczeństwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazało, że opinia Departamentu Stanu USA w sprawie restytucji mienia w Polsce odbiega od polskiej oceny problemu. Dokument głosi m.in., że Polska nie uchwaliła jeszcze ustawy dotyczącej zwrotu mienia krajowego lub odszkodowań za konfiskaty w czasie Holokaustu. Coroczny raport to załącznik do amerykańskiej ustawy o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono, zwanej potocznie ustawą 447. Polski resort podkreśla, że ustawa 447 to wewnętrzny akt prawny Stanów Zjednoczonych i nie stanowi żadnego nowego reżimu prawnego dotyczącego roszczeń. Rzecznik MSZ-u Monika Luft-Szatyńska podkreśla, że Polska zapewnia możliwość dochodzenia dotyczącego utraconego mienia każdemu na równych zasadach.
Raport stwierdza, że Polska nie przyjęła jednej całościowej regulacji prawnej dotyczącej restytucji mienia. Należy jednak pamiętać, że prawo międzynarodowe nie ustanawia uniwersalnych standardów w tym zakresie i nie zobowiązuje państw do przyjęcia szczególnego ustawodawstwa. To, jakie środki zostaną zastosowane w celu zaspokojenia roszczeń majątkowych, należy do suwerennej decyzji państwa. A Polska zapewnia każdemu, niezależnie od posiadanego obywatelstwa lub pochodzenia, możliwość dochodzenia prawa do utraconej własności. Umożliwia byłym właścicielom lub ich następcom prawnym dochodzenie praw do nieruchomości na drodze administracyjnej i sądowej.
W amerykańskim raporcie znalazły się też pozytywne wnioski na temat działań Polski z zakresu upamiętnienia ofiar II wojny światowej, w tym Holokaustu. Wskazano m.in. na ochronę miejsc pamięci i duże środki finansowe przeznaczane na ten cel oraz zapewnienie nauczania o Holokauście. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.